A mamy połączenie ze Strasburgiem albo z Brukselą, gdzie jest jeden z najbardziej krakowskich albo najbardziej krakowski europoseł, Ryszard Legutko, przewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry z Brukseli, witam.
Jesteśmy w takim miejscu, którego by nam pan profesor pozazdrościł, bo jesteśmy w domu Zofii Jana Włodków. Jesteśmy otoczeni wspaniałą biblioteką, gdzie pan profesor mógłby znaleźć dla siebie wiele ciekawych książek. Pierwsza z brzegu to są na przykład po francusku wydane w 1713 roku książka o rolnictwie i o ogrodnictwie, ale tu są też książki z filozofii, słowniki, właściwie wszystko, co dobrego zdarzyło się w literaturze i w nauce, jest tu obecne, panie profesorze.
No, ja miałem kiedyś zaszczyt spotkać się z panią profesorą, tak to było jakiś czas temu, także niezwykła osoba, rzeczywiście.
Bo wspólnota, poza krakowską wspólnotą, to jeszcze wspólnota wykształcenia, bo pani profesor Zofia Włodków była filozofem.
Znakomitym specjalistą od średniowiecza, od myśli średniowiecznej, tak jest. Wszystko prawda. Od świętego Tomasza.
Ale nie o średniowieczu będziemy rozmawiać, tylko o Brexicie, bo coraz więcej jest znaków zapytania wokół Brexitu.
No, te znaki zapytania się mnożą. Na razie wiemy tylko tyle, że że ma zapaść decyzja w ciągu najbliższych dni. Jest szczyt pod koniec tego tygodnia w Brukseli. Pani premier May będzie prosiła o przedłużenie terminu Brexitu. Ja przypominam, że pierwotnie miało to się zakończyć do końca tego miesiąca, końca marca. No nie wyszło. Będzie prośba o przedłużenie. Zobaczymy, jakie to przedłużenie będzie. Czy się oczywiście zgodzą. To przedłużenie nie ma być takie, że ono może się skończyć wcześniej, gdyby nie doszło do porozumienia. To znaczy, gdyby pani premier przedstawiła Izbie Gmin jeszcze jakiś wariant, który byłby do zaakceptowania. Niewykluczone, że rzecz się przedłuży, czyli że nawet może dojść do wyborów europejskich w Wielkiej Brytanii pod koniec maja, chociaż wybory europejskie zostały skreślone z systemu politycznego angielskiego. Nie ma czegoś takiego jak wybory europejskie, więc trzeba będzie to prawo przywrócić na nowo, wymyślić jakąś procedurę wyboru kandydatów. Brytyjczycy mieli bardzo skomplikowaną procedurę wyboru kandydatów i cały ten proces odbywał się na rok przed wyborami. No, takiego czasu nie ma, więc innymi słowy, jedna komplikacja za drugą. Kiedy rozmawiam z moimi brytyjskimi kolegami, żaden nie potrafi powiedzieć z poczuciem względnej pewności, co się stanie. Praktycznie wszystko jest możliwe, choć mówią, że jednak nie wydaje się prawdopodobne, aby ten Brexit został zatrzymany, czy został powstrzymany, czy odwrócony, może się przeciągnąć. Byłaby to porażka Wielkiej Brytanii, byłoby to upokorzenie i zdają sobie sprawę z tego nawet przeciwnicy Brexitu. No, Scenariusz drugiego referendum został, jak wiemy, odrzucony przez Izbę Gmin bardzo wyraźnie. No zresztą drugie referendum to byłoby, że tak powiem, w stylu Unii Europejskiej, to znaczy organizujemy te referendum aż do kolejne referenda, aż do skutku, aż otrzymamy taki rezultat, który nam się podoba, więc Wielka Brytania nie bardzo chce iść w tym kierunku, ale powtarzam, wszystko właściwie jest możliwe.
A teraz piłka jest po której stronie? Czy to Wielka Brytania ma coś zaproponować Unii Europejskiej? Czy Unia Europejska otworzyć jakieś drzwi do negocjacji dla Wielkiej Brytanii?
Rada ma się wypowiedzieć w sprawie przedłużenia terminu. I to się stanie w czwartek najprawdopodobniej, czyli jutro. Czwartek, piątek jest rada, posiedzenie rady tutaj w Brukseli, więc wypowie się na temat tego przedłużenia. Jak długie będzie to przedłużenie, zobaczymy i z jaką intencją będzie zatwierdzone, jeśli będzie, czy nie będzie obłożone jakimiś warunkami. No ale się dowiemy już niedługo.
Wygląda na to, że 27 państw unijnych zagłosuje za przedłużeniem, bo jaki liderzy europejscy mają wybór? Czy mogliby powiedzieć nie?
No, teoretycznie mogliby. Brexitowcy brytyjscy jeździli czyli zwolennicy Brexitu, posłowie, politycy brytyjscy jeździli tutaj po krajach europejskich i namawiali polityków z krajów członkowskich do tego, żeby głosować przeciw przedłużeniu. No wtedy z automatu Brexit wszedłby w życie pod koniec marca i wtedy oczywiście byłby to Brexit bez umowy, czyli tak zwany twardy Brexit. Radykalni zwolennicy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii uważają, że twardy Brexit nie jest rozwiązaniem najgorszym.
I to byłoby wbrew woli właściwie parlamentu brytyjskiego, bo parlament brytyjski wypowiedział się w sprawie Brexitu bez umowy, powiedział nie, nie chcemy Brexitu bez umowy, więc wtedy by politycy Unii Europejskiej o przyszłości Wielkiej Brytanii zadecydowali.
No tak, właściwie tak, ma pan rację, było trudno zresztą głosować, było inaczej, to tylko ci bardzo zdecydowani zwolennicy uważają, że wyjście bez umowy jest lepszym rozwiązaniem niż przedłużanie. Nawet tutaj nasz kolega z Parlamentu Europejskiego, Daniel Hannan, który był jedną z takich twarzy Brexitu w Wielkiej Brytanii przed referendum i później po, jednak też jest zdania, że jednak jakieś porozumienie jest lepsze niż brak porozumienia i warto poczekać. No, tylko pytanie jest takie, czy można, jak długo można czekać i czy przypadkiem ten Brexit się jakoś nie rozpłynie i wróci Wielka Brytania na łono Unii Europejskiej i będzie musiała przepraszać i mówić, pomyliliśmy się, wybaczcie nam, to był błąd, zapomnijcie o naszych grzechach. No to i wtedy to nie będzie dobre zarówno dla Wielkiej Brytanii, jak i nie będzie dobre dla Unii Europejskiej, bo pycha przywódców europejskich jest ogromna, a gdyby tutaj nagle udało im się ograć Wielką Brytanię, no to już po prostu nie wyobrażam sobie zachowania i słów takich ludzi jak Jean-Claude Juncker, Manfred Weber czy Timmermans.
Ale rozumiem, że czas rządzenia w Unii Europejskiej dla tych, których pan profesor wymienił, powoli się kończy.
No, mam nadzieję, choć oczywiście to nie jest wcale łatwy proces. Wiemy tylko tyle, że się nieco zmieni ten układ sił, że socjaliści stracą, że Europejska Partia Ludowa straci. Nie wiadomo, jak to będzie z liberałami, no bo tam Macron do nich dołączy. Macron ma nieustanne kłopoty, jak wiemy, we Francji, ale pewnie jakąś ilość szabel zdobędzie. Macron ma ochotę na kontynuację federalizacji Europy, czyli więcej tego samego, ale no, liczymy jednak na to, że ta strona prawa się wzmocni na tyle, że monopol koalicji, która rządzi instytucjami europejskimi od 40 lat, zostanie nadkruszony. W jakim zakresie, no to zobaczymy. To nie będzie łatwe, ale już widzimy, że ta druga strona jest spanikowana, mocno przerażona, no bo nikt nie lubi tracić władzy, zwłaszcza takiej władzy, do której się przyzwyczaił. Jednak rządzenie od 40 lat to wprowadza pewne zmiany w świadomości, no to prawie jak dożywotnio. To się taki syndrom Kim Il-sena pewnie pojawia w głowach niektórych polityków, choć nie jest to oczywiście, nie są to rządy jednego człowieka, ale są to rządy tej samej koalicji, tej samej orientacji, tego samego sposobu myślenia. No można ich wymieniać, prawda? Nikt nie zauważy różnicy, czy to jest socjalista, czy to jest liberał, czy to jest członek Europejskiej Partii Ludowej. Można ich wymieniać na tych, zamieniać na tych wszystkich stanowiskach i nikt nie zauważy różnicy, czy Parlament Europejski pod rządami Tajaniego jest inny niż pod rządami Schulza, czy pod rządami Buzka, czy ich poprzedników. Nie, to jest dokładnie ten sam parlament, który dokładnie taką samą politykę prowadzi, ponieważ taka sama większość rządzi. No i teraz to się może zmienić, więc musi pan sobie wyobrazić, jacy oni są skonfundowani wewnętrznie. Uważają, że oni mają prawo rządzić ad infinitum.
I w takich momentach na ogół przychodzi do głowy taka manipulacja prawem albo takie postanowienia, które stawiają ewentualnych przyszłych liderów Unii Europejskiej przed jakimś faktem dokonanym. W Polsce, kiedy Platforma Obywatelska straciła władzę, właściwie kiedy prezydent Komorowski nie został wybrany na drugą kadencję, zaczęły się manipulacje przy Trybunale Konstytucyjnym. Czy jest jakaś analogiczna i może być jakaś analogiczna sytuacja, jeśli chodzi o Parlament Europejski?
No, wie pan, tam cały czas się tworzą różne rzeczy, które są łamaniem prawa. Łamanie traktatu jest rutyną tutaj. To, co zostało przegłosowane niedawno, ten uzależnienie funduszy europejskich od tak zwanych, prawda, zasad praworządności, to jest kompletne bezprawie. Sama ta procedura praworządności to też jest kompletne bezprawie i to jest robione na zasadzie okładania maczugą przeciwników politycznych. Wszczęcie artykułu 7 przeciw Węgrom dokonało się oczywiście z naruszeniem prawa przez parlament. Został złamany artykuł 354 Traktatu o Unii Europejskiej. I tak dalej, i tak dalej. Ja mógłbym mnożyć ten Manfred Weber, który jest kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na przewodniczącego komisji, zapowiedział, że jak zostanie przewodniczącym, to wzmocni procedurę praworządności i będzie takie ciało składające się z ekspertów, które będzie oceniało, jakie kraje są praworządne, a jakie nie. No to przecież to jest kompletna granda. No nie ma w traktatach niczego takiego jak Rada Ekspertów, która się stawia nad państwami członkowskimi. Gaza to mówi, bo, no bo zdaję sobie sprawę, że gdyby ta większość się utrzymała, to jest do przeprowadzenia, cokolwiek jest do przeprowadzenia.
W liście napisanym do obywateli Europy przez prezydenta Francji można wyczytać, że właściwie to nacjonalisto-populiści może powinni być wykluczeni z debaty, że ta debata europejska powinna być tylko między swoimi.
No to jest ten sposób myślenia, który tu jest rozpowszechniony. Ja zawsze zwracam uwagę, kiedy się mówi o tym, że jakie tutaj panują obyczaje. Jeżeli są przeciwnicy polityczni, to nie ma, to tych przeciwników politycznych nie nazywa się, że tak powiem, opisowo, neutralnie, tylko się ich obraża. To nie są, no nie wiem, konserwatyści albo, nie wiem, zwolennicy koncepcji Europy Narodów. Nie, to są populiści, to są partie ksenofobiczne, to są nacjonaliści. Zawsze ten termin jest obraźliwy. No, a skoro to są tacy źli ludzie, barbarzyńcy, bo takie słowo też się pojawia, no to konsekwencja oczywista jest taka, że po co z nimi rozmawiać? Trzeba ich wykluczyć, jakoś doprowadzić do tego, żeby nie istnieli zmarginalizowani. Zostali tak jak teraz są zmarginalizowani w parlamencie, bo można ich wykrzyczeć i wytupać. Więc to jest ten sposób myślenia szalenie niebezpieczny. On jest typowy dla współczesnego stanu Europy, która od dłuższego czasu jest rządzona przez tak zwany główny nurt, czyli przez środowiska polityczne, akademickie, medialne, które mają dokładnie takie same poglądy na wszystkie możliwe tematy, w związku z czym nie ma właściwie rozmowy, tylko jest utwierdzanie się własnych poglądów. A kto ma inne zdanie, ten jest albo nienormalny, albo jest faszystą. Jeżeli pan weźmie media niemieckie albo media francuskie, to one mówią jednym głosem. One się zajmują wyłącznie okładaniem tych, którzy mają inne zdanie. Media niemieckie w całości zajmują się okładaniem AfD, tej partii, spoza głównego nurtu i Polski i Węgier. To jest ich podstawowe zajęcie. I czy to jest na lewo, czy to jest na prawo, czy to jest w środku, jeżeli te pojęcia cokolwiek znaczą, to nie ma kompletnie znaczenia, bo oni mówią wszyscy to samo. I jest taka fala wrogości, która się nasila, później trochę słabnie, ale później znowu się nasila, no bo z tymi wrogami trzeba walczyć. Więc Europa znajduje się bardzo niebezpiecznym stanie i ideologicznego i politycznego monopolu. Jeżeli ten monopol nie zostanie złamany, no to będzie źle. No już nie jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej.
Czyli co może się zdarzyć?
No wie pan, no może się zdarzyć to więcej tego samego. To znaczy już zmienia się prawo w wielu krajach w sposób niezwykle represywny. Coraz mniej można powiedzieć, coraz więcej tematów jest tabu. Coraz bardziej ten umysł europejski jest sformatowany. No, grozi nam to, co teoretycy polityki już jakiś czas temu, prawda, przewidzieli. No grozi nam pewien rodzaj miękkiego despotyzmu, no co Alexis de Tocqueville nazwał despotyzmem dobroczynnym i łagodnym, prawda, despotizm bienveillant et doux. No więc jesteśmy na progu takiego despotyzmu dobroczynnego i łagodnego i to jest szalenie niebezpieczne.
I to jest ta najważniejsze przesłanie dla tej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, która właściwie się już rozpoczęła.
To jest tak naprawdę spór o Europę, zasadniczy, absolutnie zasadniczy spór, czy to pójdzie w kierunku pogłębienia tych tendencji despotycznych, monopolistycznych, jednego środowiska politycznego i jednej ideologii, czy Europa będzie zróżnicowana i różnorodna i wolność zostanie zachowana. Nie wszystkie kraje są tak wolne, czy mają tyle wolności jak Polska. I są to kraje, które mają w tej chwili wiele do powiedzenia. Stawka jest bardzo wysoka.
Czy w czasie tych trzech ostatnich posiedzeń Parlamentu Europejskiego coś istotnego może się zdarzyć z polskiego punktu widzenia?
No cały czas ten tak zwany pakiet mobilności, te rzeczy związane z transportem, ale to się wszystko, przepraszam za słowo, kisi od dłuższego czasu. Być może to zostanie przerzucone na czas już po wyborach do nowego parlamentu, a tak to głównie jakieś kwitowania następują tego, co było.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jeszcze jest taka książka, którą pomyślałem sobie, sięgając tutaj do tej starej biblioteki, że to taka książka, którą mógłby pan Timmermans przeczytać, bo jest o wolności farmerów czy rolników w wolnym państwie. I bardzo duża część tej książki wydanej w 1912 roku dotyczy rolnictwa w Holandii.
No to rzeczywiście może dobry byłby prezent, choć nie mam gwarancji, że pan Timmermans czyta jakiekolwiek książki.
Profesor Ryszard Legutko, przewodniczący EKR-u, polityk Prawa i Sprawiedliwości, startuje do Parlamentu Europejskiego z Krakowa. A my, panie profesorze, jesteśmy i w Krakowie, i nadajemy w Krakowie na 95,2 UKF, a w Warszawie na 87,8. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia. Słuchają państwo Poranka w Net. Jest godzina 7:37.